podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym.
Dominujące dwie szkoły średniowiecznej scholastyki to zbudowana na podłożu filozofii Arystotelesa szkoła świętego Tomasza i idąca za Platonem szkoła świętego Augustyna. Jak to się już drzewiej, mili państwo, zdarzało, niemal od razu pojawili się ci, którzy starali się godzić wielkich poprzedników. W jednej z poprzednich naszych podróży mówiłem państwu, że filozofii znacznie bliżej jest do matematyki, a szczególnie logiki, niż to by się komuś pierwotnie wydawało. I tak właśnie jest z koncepcją Dunsa Scota, która jest jakby przeniesieniem jego logiki do sfery metafizycznej. Zauważmy wpierw, że oba wymienione wcześniej systemy, świętego Tomasza i świętego Augustyna, oparte są na zupełnie różnych podstawach, często wzajemnie sprzecznych. I tu właśnie dochodzi do głosu logika Dunsa Scota i jego słynne prawo, które mówi: z dwóch zdań sprzecznych wynika każde inne zdanie, co oznacza, że nawet z fałszywych przesłanek można by wyciągnąć prawdziwe wnioski. Koncepcja Dunsa Scota opiera się więc na przewagach, zupełnie jakby chciał rozstrzygać dotychczasowe koncepcje niczym przesłanki. Twierdzi więc, że wiara ma przewagę nad rozumem, gdyż wiara może dotyczyć całego naukowego spektrum, nauka zaś nie jest w stanie wniknąć w sedno teologii. Głosił też przewagę jednostki nad ogółem, czym zapewne ucieszyłaby się współczesna socjologia. Mówił tam, że podstawową cechą bytu jest jego jednostkowość i tylko rzeczy jednostkowe są prawdziwie realne. Głosił również przewagę woli nad myślą, jako że wola jest zdolna kierować rozumem, ale rozum nie jest w stanie kierować wolą. I wreszcie twierdził, że intuicja ma przewagę nad abstrakcją, gdyż prawdziwe zrozumienie otaczającego nas świata bezwzględnie wymaga intuicji, a nie myślenia abstrakcyjnego. O intencjach Dunsa Scota w filozofii najlepiej jednak, proszę państwa, świadczy jego cytat: nie inaczej należy myśleć, tylko tak jak Kościół rzymski. Nie możemy więc mieć żadnych wątpliwości, co miało decydujący wpływ na uznanie przewagi jednego elementu nad drugim. Zresztą Duns Scot przeszedł do historii Kościoła jako doktor subtilis. Duns Scot dzięki swej wrodzonej pracowitości pozostawił wiele dzieł, mimo stosunkowo krótkiego życia. On żył w latach, proszę państwa, 1266-1308, czyli po prostu tylko 42 lata. Równie istotne znaczenie dla filozofii, jeśli nawet nie większe, miała postać jemu niemal współczesna, Okhama, którego zasada logiczna stała się podłożem całej filozofii, w tym materialistycznej, a szczególnie działu nazwanego redukcjonizmem. Mowa o słynnej brzytwie Okhama, mówiącej: nie mnożyć bytów ponad ich potrzeby. Zasada ta stała się głównym orężem, który postuluje prostotę w wyrażaniu poglądów na świat. Co znaczy, że coś jest najprostsze? No, tu, proszę państwa, panuje jednak duża dowolność. Najczęściej przez zasadę tą rozumie się to, że najprostsze jest to, co jest jedynie niezbędne. Niestety, proszę państwa, historia nauki pełna jest pomyłek, za które główna odpowiedzialność spada właśnie na brzytwę Okhama. Jest ona bowiem doskonała w sferze opisu rzeczywistości, jednak nie ma przecież żadnego wpływu na rzeczywistość. Natura nie działa zgodnie z tymi zasadami, które my wymyślamy, tylko działa zgodnie ze swoimi zasadami. Nie działa więc zgodnie z zasadą niezbędności, ale raczej bardziej z zasadą adekwatności, a to nie jest jedno i to samo. Brzytwa Okhama świetnie sprawdza się zaś w sztuce, która nie lubi nadatków, a gdy takowe są, najczęściej określa się je mianem kiczu. W sztuce wszystko musi być na swoim miejscu. Ciekawostką notabene, proszę państwa, jest to, że w ten właśnie sposób komponował m.in. Chopin. Gdy tekst kolejnego otworu był gotowy, skreślał tyle, ile się tylko da. W utworach Chopina wszystkie nuty są ważne, nie da się już wyrzucić niczego więcej. Te utwory zawierają jakby wyłącznie niezbędne nuty, żadnego nadmiaru. Ockham, który żył w latach 1285-1347, jego koncepcja jest wypowiedzeniem wojny całej średniowiecznej scholastyce. Scholastyka chciała bowiem wszystko organizować w system. Systematyczność była najważniejszym kryterium oceny danej koncepcji. Ockham powie: nieprawda. Wystarczy ograniczyć się do krytyki wiedzy. Scholastyka opierała się na dogmatach, czyli prawdach uznanych za niepodważalne. Ockham był sceptykiem. Scholastyka była do głębi oparta na wywodach rozumowych. Ockham uważał, że walkę z mrokami niewiedzy należy prowadzić za pomocą intuicji. Wreszcie, podstawą myślenia scholastyki był realizm, czyli to, co jest tu i teraz. Uznawała jednak przy tym, że istnieją nie tylko rzeczy jednostkowe, ale również przedmioty pojęć ogólnych, jak na przykład dobro i zło. Ockham powie, że istnieje tylko to, co konkretne i jednostkowe. No, proszę Państwa, to troszeczkę zapachniało herezją. Jeśli bowiem nie istnieją rzeczy ogólne, takie jak dobro i zło, to upada praktycznie cała podstawa filozofii chrześcijańskiej, która na przykład zło uważała nie tylko za istniejące, ale posiadające konkretną osobową postać. Nie trudno więc sobie wyobrazić, że Ockham miał wiele kłopotów w swoich czasach.